Otwórzcie Biblię na Ewangelii Mateusza, 22 rozdział. Oj, chyba... No, jest dobrze. I od 36 wersetu. Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? A Jezus mu odpowiedział: będziesz miłował Pana swego Boga całym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie jest do niego podobne: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. I na tym wersecie chciałbym poprzestać. Chciałbym dzisiaj mówić na temat, który prawdopodobnie słyszeliście wiele razy. Być może to, co słyszeliście, w zasadzie dużo się nie zmieniało między jednym kaznodzieją a drugim, między jednym nauczaniem a drugim. Chciałbym dzisiaj mówić o miłości. Wydawałoby się, że to jest taki prosty temat, jakiś taki temat już obgadany przez kaznodziei. Ale mam nadzieję was czymś tam zaciekawić i myślę, że to tak będzie. Chciałbym, zawsze jak studiuję Pismo Święte, zawsze jak trafiam na jakieś słowo, na cokolwiek, lubię jak definicja czegoś, czy jak sprawa jest taka spójna. Prosta, spójna, może niekoniecznie prosta, ale spójna którą można zrozumieć. I tak na początku chciałbym mówić o tym, czym miłość nie jest. Czym miłość nie jest, później czym miłość jest i później troszkę o miłości Bożej. Więc po pierwsze, miłość. Otwórzmy Ewangelię Jana, 3 rozdział. I 16 werset, bardzo znany. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Po pierwsze, na początku będą proste rzeczy, a później coraz bardziej trudniejsze. Po pierwsze, miłość nie zachodzi tylko między dwojgiem ludzi. No taka prosta sprawa, może nie jakaś skomplikowana, ale uporządkujmy to. Miłość nie zachodzi tylko między dwojgiem ludzi. Mamy tu przykład, Bóg umiłował świat, to znaczy Bóg umiłował wszystkich ludzi, którzy są na świecie. Czyli widzimy, że jedna osoba, ale umiłowała wiele osób. Więc nie tylko miłość jest między dwojgiem ludzi. Psalm 97. I 10 werset. Wy, którzy miłujecie Pana. Nie będziemy dalej czytać, bo... Wy, którzy miłujecie Pana. Tutaj mamy miłość między wieloma ludźmi a jedną osobą. W tym przypadku miłość ludzi wobec Pana Boga. Czyli jeszcze raz powtarzam, miłość nie zachodzi tylko między dwoma osobami. Może być jedna osoba kochać wiele osób i może wiele osób kochać jedną osobę. Mateusz 5 rozdział. I werset 46. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie robią? Po drugie, miłość nie zachodzi tylko, gdy jest odwzajemniona. Może być sytuacja, że ktoś kocha drugą osobę, ale druga osoba nie kocha tej pierwszej. Nie jest tak, że ona jest zawsze odwzajemniona. Więc uporządkujmy, po drugie, miłość nie musi być odwzajemniona. Po trzecie, 1 Piotra 1,18. 1 Piotra 1,18. Przepraszam, powiedziałem 18, tak? Nie, 8. A choć go nie widzieliście, miłujecie i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie. Miłość, po trzecie, nie zachodzi, gdy kogoś nie widzimy. Znaczy, gdy kogoś widzimy. Może być sytuacja, że kogoś nie widzimy i możemy miłować. W tym przypadku Pana Boga. Nie widzimy, ale go miłujemy. Czyli jest możliwość kogoś kochać, ale miłować, ale go nie widzieć. Trzecie. Proste, ale no chciałbym to uporządkować. Łukasz 11 rozdział. Będzie 10 punktów. Łukasz 11 rozdział. Werset 43. Biada wam, faryzeusze, bo kochacie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku. Po czwarte, miłość nie zachodzi tylko wobec osoby. Może zachodzić między osobą a przedmiotem. W tym przypadku, w tym wersecie mamy, że faryzeusze miłowali pierwsze miejsca i pozdrowienia na rynku. A więc może zachodzić miłość między tobą a samochodem. Może być. Samochód nie będzie cię miłował, ale ty możesz. I są mężczyźni, którzy będą pucować pół dnia, za czym pójść na spacer z żoną albo z dziećmi, ale będzie pucował pół dnia samochód. Ale ja tylko mówię, samochód. Coś możecie wymyśleć, co kobiety, nad czym spędzają dużo czasu. W niektórych sytuacjach przesadzamy i kochamy przedmioty. Taka jest, tak wychodzi z definicji. Może nie zawsze o tym myślimy, ale miłość nie zachodzi tylko wobec osoby. Może zachodzić wobec przedmiotu. Piąte. 1 Koryntian. 5 rozdział. Pierwszy Koryntian, 5 rozdział i werset 1. Słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was i to takim nierządzie, o jakim nie wspomina się nawet wśród pogan, że ktoś ma żonę ojca swego. Znacie ten werset. I 4-5. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy się zgromadzicie wy i mój duch z mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zbawiony w dniu Pana Jezusa. Miłość to nietolerancja. Widzimy sytuację, w której Kościół trzymał między sobą brata, który grzeszył. Czy kochali go? Na pewno go kochali. Czy Paweł nie kochał tego brata? Na pewno go kochał, miłował. Ale ze względu na ten grzech kazał go usunąć. A więc miłość to nie tolerancja. To nie oznacza, że będziemy teraz tolerować, że mamy tolerować grzech. Tolerancja bardzo często oddala nas od miłości. Jeżeli pozwolimy grzeszyć komuś, kto lubi grzech, kto żyje w grzechu, kto pracuje w miejscu, gdzie grzech jest rozpowszechniony i nie mówimy mu o tym, nie strofujemy go, nie napominamy go, a on tam dalej będzie sobie grzeszył, to nie miłujemy go. Możemy tolerować pewne zachowania ogólnie, no bo każdy z nas jest inny, ale grzechu nie powinniśmy tolerować. Więc z powodu miłości do kościoła, do tego zboru, Paweł kazał wykluczyć tego brata. Miłość to też bardzo bliskoznaczne takie słowo. Po szóste, miłość to nie akceptacja. Czasami musimy akceptować pewne zachowania ludzi, ponieważ taką mają naturę, ponieważ mają taką osobowość. Ja mam taką przypadłość, ja potrafię zapominać. Żona do mnie dzwoni, wracasz z pracy? Tak, wracam. Zajdź do sklepu i kup 3 rzeczy. 1, 2, 3. I wiecie, że kupuję 2. I zapominam o tej trzeciej. To nie była lista 19, 20 paru rzeczy, ale tylko 3. I wiesz co, ja kupuję 2. A gdzie śmietana? O, zapomniałem. Taką mam przypadłość i żona często się złościła na mnie. Ja mówię jej, słuchaj, to nie jest dlatego, że ja specjalnie ci nie kupiłem tej śmietany. To nie na złość to zrobiłem. Ja po prostu zapomniałem. Tak to jest. Mam bardzo dobrą pamięć na twardym dysku. Ja pamiętam rzeczy sprzed 20 parę lat. Bardzo dobrze te sytuacje, ale bieżącą pamięć ja mam, szybko się resetuję. Więc taki jestem. I niektórzy mamy takie różne cechy, których się nie możemy pozbyć. Ale miłość to nie akceptacja. Nie będziemy akceptować pewnych rzeczy. Pismo Święte naciska. Bądźcie posłuszni, bądźcie dobrotliwi, bądźcie poddani, bądźcie gościnni. Nie bądźcie bałwochwalcami, nie bądźcie cudzołożnikami, nie bądźcie złodziejami, obrażeniem dla innych. Biblia to strofuje. Czy Biblia nie ma na myśli miłości do człowieka? Na pewno autor miał miłość do ludzi. Więc miłość to nie akceptacja wszystkiego. Oczywiście możesz lubić różowy kolor. Ja nie lubię różowego koloru. To nie są rzeczy. Rzeczy, dopóki nie są grzechem, nie mają znaczenia. Mateusz, 5 rozdział, mieliśmy już go, i 44 werset tym razem. Mateusz 5 rozdział i 44 werset. Lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wyrządzają wam zło i prześladują was. To jest bardzo dziwny werset. Nie tyle dziwny sam werset, co dziwne są interpretacje tego wersetu. Bardzo często ludzie na podstawie tego wersetu budują pewną naukę o takim pacyfizmie, że z powodu tego wersetu może przyjść do ciebie ktokolwiek i na przykład złodziej, i chce ci coś ukraść, a ty, no zapraszam, no, tu telewizor, tu laptop, kluczyki do samochodu. Ja przesadzam, ale ich nauka według tego wersetu na tym polega. Mało tego, jak trafiam na taką osobę i zaczynam z nim dogłębnie rozmawiać, to się okazuje co? Że ja mówię, no dobrze, przyszedł złodziej im i, no i oczywiście tam jeszcze inne wersety, że weźmie ci płaszcz, to daj mu drugi, wiecie, takie wersety, nie? No to mówię, no chcę, przyszedł wziąć pieniądze, masz kluczyki do samochodu. Ale gorzej. Takie osoby mówią w ten sposób, ja daję przykład im, dobrze, to przyszedł złodziej i coś tam wziął, jakąś materialną rzecz. A co będzie, kiedy przyjdzie do mnie morderca? Co będzie, kiedy przyjdzie do mnie gwałciciel? I będzie chciał zgwałcić albo zamordować moją żonę i córkę. Mam pozwolić? Tak. I ja się zastanawiam, z kim ja mam do czynienia. To jest jakiś wariat. Może. To jest coś niebywałego. W coś takiego wierzą chrześcijanie. Na podstawie wersetu miłujcie waszych nieprzyjaciół. Błogosławcie im, tak. Ja mówię, co? To ty uważasz, że mam patrzeć, jak morduje mi i gwałci rodzinę, a ja mam mu mówić Ewangelię? Tak. Szaleniec. To nie jest jedna osoba. Nie myślcie, że to jest taka nauka gdzieś pomiędzy jakiejś tam frakcji chrześcijan, którzy w taki pacyfizm wierzą. Więc po siódme, miłość to nie jest naiwność. Nie bądź naiwny. Niestety chrześcijanie mają tą jedną, taką jedną z głównych wad, że są naiwni. Wierzą we wszystko, co im się powie. Bardzo dobrze, że wierzą Bogu. Nie widzą Go, słyszą Ewangelię, słyszą, że pójdą do piekła. Bardzo dobrze, że wierzysz w to i bardzo dobrze, że się nawróciłeś. Super. To jest dobra cecha naiwności, czy tam łatwowierności. Ale jeżeli ktoś ci wmawia, że ty możesz pozwolić na morderstwo swoje i jeszcze masz głosić Ewangelię mu po tym wszystkim, to jest jakiś odlot. To jest... Łukasz 22 rozdział. I 38 werset. Oni zaś powiedzieli: Panie, oto tu dwa miecze. A on im powiedział: wyrzućcie te dwa miecze. Tak? Będziemy pacyfistami, damy się zamordować i wszystko. Tak jest napisane, czy nie? Ktoś śledzi tekst?
Nie.
Nie. Pan Jezus mówi: te dwa wystarczą. Poradzimy sobie. Jest takich wiele wersetów, które mówią o tym, że masz bronić swoją rodzinę. Miłość, owszem, jest bardzo ważna, ale niestety miłość, niestety, dobrze, że Bóg wprowadza pewną segregację. Według Pisma Świętego, za długo by trwało nabożeństwo, kazanie. Kogo na pierwszym miejscu trzeba kochać? Bardzo dobrze, Boga. A na drugim miejscu? Co? A szczególnie bym wolał. Bardzo dobrze. No ja wiem. Na drugim miejscu rodzinę. Dla ciebie powinna być na drugim miejscu rodzina, nie bracia i siostry. Nie wiem, co ty myślałeś do tej pory i nie wiem, na podstawie czego to opierasz. Ale na drugim miejscu jest rodzina. Na trzecim miejscu jest brat i siostra. Na czwartym? Nie, no to już było na trzecim. Na czwartym nieprzyjaciel. Na piątym ty. Jeżeli nie masz rodziny, nie masz żony, nie masz dzieci i chcesz iść głosić Ewangelię do krajów muzułmańskich, idź. Stracisz życie, to stracisz życie. No, zrobiłeś to dla Jezusa, ale przynajmniej nie straciłeś rodziny. Pismo Święte mówi, że Piotr razem z żoną chodził i jak inni bracia zabierali ze sobą swoje żony. 1 Tymoteusz. 1 Tymoteusz i 5 rozdział. Werset 8. A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wiarę się zaparł i gorszy jest niż niewierzący. Kto jest na pierwszym miejscu? Domownicy. Rodzina. Twoja żona i twoje dzieci są na pierwszym miejscu. Jeżeli i też ja znam też takie dziwne zdanie, że na drugim miejscu jest, na pierwszym miejscu jest Bóg, z tym się akurat zgadzamy, ale na drugim miejscu jest zbór. Coś tam nie gra, moim zdaniem. Coś tam nie gra. Jak na drugim miejscu jest zbór? Masz chorą żonę w gorączce, dziecko masz w gorączce, 40 stopni i ty musisz iść do zboru i zostawić żonę i dziecko w 40-stopniowej gorączce? Coś tam nie gra. Coś tam nie gra. To jest brak miłości. A Pismo Święte, co pisał Paweł do Tymoteusza? Że taki jest gorszy niż niewierzący. Bo niewierzący będzie dbał o rodzinę i weźmie urlop w pracy. Tak? Weźmie? Weźmie. Nawet jakby mu groziło nie wiem co, ale dla żony, jeżeli ich kocha, to zwolni się z pracy na ten jeden dzień, żeby pójść do lekarza z dzieckiem. I tak dalej, i tak dalej. Co bardziej chrześcijanin? Gorszy niż niewierzący, jeżeli nie masz po Bogu swojej rodziny na tym miejscu. Więc miłość to nie naiwność. Ósme. Nie mam wersetu. Więc tylko powiem. Ósme. Miłość nie zachodzi w wolnym związku. Miłość nie zachodzi w wolnym związku. Ktoś powie, że ty opowiadasz. Co ty tutaj... Dlaczego? Bo do niczego nie zobowiązuje. Mieszka sobie dwie osoby. Jak się nie podoba, to się wyprowadzę. Jak się nie podoba, się obrażę, wezmę walizki i wyjdę. Żadna odpowiedzialność, nic, zero. Ja rozumiem, że ktoś nie jest wierzący w ogóle w cokolwiek. No to ja rozumiem. Nie chcę mieć ślubu kościelnego. Ale jest jeszcze coś takiego jak ślub cywilny, który zobowiązuje do pewnych rzeczy, do odpowiedzialności za swoją rodzinę. Jaki by to nie był, ale to jednak jest ślub i jest jakiś związek. Nie jest łatwy, ponieważ musisz dbać o rodzinę w tym świeckim znaczeniu. Ale życie tak w wolnym związku to jest przejaw egoizmu. Myślenie tylko o sobie. No nie podoba mi się, nie spodoba mi się, coś na mnie powie, wyprowadzam się. To jest egoizm. To jest przejaw egoizmu, nietrwałości, brak odpowiedzialności za inną osobę. Za drugą osobę. Wiele znam przykładów, gdzie chłopak z dziewczyną mieszkają ze sobą. 5-6 lat. Mieszkają, śpią i tak dalej. I wiesz co, coś im odbija? I oni będą brać ślub. Znam wiele takich przykładów. I oni biorą ślub i wiesz co? Po miesiącu się rozwodzą. To są tak częste przypadki, jak wytrzymali 5-6 lat ze sobą, życie ich się nie zmieniło. To jest to samo życie w tym samym domu. A tylko związek spowodował, że oni nie mogą się dogadać. Wiecie dlaczego? Bo nagle się okazało, że jeden o drugiego musi zadbać, musi być odpowiedzialny. Bądź też inne rzeczy. Może ta druga osoba czuje się pewnie, to teraz mu mogę powiedzieć, idź ty brudasie albo coś, a ty idź ten zozo. I nagle się okazuje, że wychodzi wszystko w praniu. Miłość nie zachodzi w związku, w wolnym związku. Druga Samuelowa. Tamtym razem Jurek podawał wersety, które ja korzystałem, a dzisiaj Grzegorz mi tutaj próbował podebrać. Druga Samuelowa, 11 rozdział. Jedenasty rozdział i czytamy od drugiego wersetu. Pewnego dnia pod wieczór Dawid wstał z łoża i przechadzał się po dachu domu królewskiego i zobaczył z dachu kąpiącą się kobietę, a kobieta była bardzo piękna. I Dawid posłał i zapytał o tę kobietę i powiedziano mu, czy to nie jest Betrzeba, córka Eliama, żona Uriasza, Hetyty. Dawid wstał więc po nią, Wysłał więc po nią posłańców i wziął ją. A przyszła do niego i położył się z nią, gdyż była oczyszczona od nieczystości. Potem wróciła do domu swego. Czy to była miłość? To nie była miłość. Co to było? To było zauroczenie. To było zakochanie. Teraz takie bardziej takie słowo jest popularne. Zakochanie, zauroczenie. Miłość nie jest zauroczeniem, ani nie jest zakochaniem. Ja widzę w tym fragmencie antymiłość. Nic tam nie ma miłości. On zobaczył piękną kobietę i co? Zauroczenie, urok, urok. Coś rzuciła urok na niego. No nie rzuciła, bo nie była czarownicą, ale ona była tak piękna, że on nie mógł się powstrzymać, a jest przecież królem. Nikt nie widzi. Zauroczenie samo przychodzi i samo przemija. To jest stan zazwyczaj, w 99% stan krótkotrwały. Może dotyczyć wyglądu, tu mamy wyglądu, ale nie tylko, może dotyczyć hojności. Znam człowieka, który z wyglądu, mężczyznę, który z wyglądu niczym... Mnie się nie podoba żaden facet, ale myślę, że ten mężczyzna nie podoba się żadnej kobiecie. No. Ale wiesz co, on jest bardzo hojny. On ma dużo pieniędzy i jest bardzo hojny dla kobiety. I zdradził żonę i poszedł za kobietą, która moim zdaniem za jego hojność. Więc może hojność u mężczyzny. Wiem, że jest to rzadki przypadek hojności tej cechy, ale bywa. Może dotyczyć inteligencji. Czasami mężczyzna jest inteligentny i to zauracza kobietę. I możecie sobie sami dołożyć do tego różne inne rzeczy. A więc, ale kiedyś w końcu to przechodzi. Niech ten mężczyzna straci wszystkie pieniądze i to zauroczenie przechodzi. Niech wygląd człowieka z czasem się zmieni, postarzeje i przechodzi. Druga Samuela, 5 werset tylko jeszcze. Kobieta ta poczęła, więc posłała, by zawiadomić Dawida, jestem brzemienna. Wtedy Dawid posłał do Joaba i tak dalej, znacie tą historię i nie będziemy czytać. A może teraz nagle przyszła do niego miłość? Nie, on chciał to ukryć. To nie była żadna miłość, to było, jak tu brat Grzegorz powiedział, ohydne, straszne, to jest straszne, to jest... Te czyny Dawida w tym momencie są po prostu odrzucające. Nie próbował nawet wziąć odpowiedzialności za to, co zrobił. I zauroczenie jest nic nie warte. Nic. Nie będziemy czytać Ewangelia Jana 3,16. Znacie, już czytaliśmy raz. Bóg umiłował świat. Jak mógł umiłować świat? Jak mógł umiłować tylu ludzi, skoro wszyscy byli grzesznikami? Wszyscy grzesznikami. Niektórzy okropnymi grzesznikami. Nawet czasami człowiek nie może patrzeć na drugiego człowieka z powodu jego grzechu. A Bóg umiłował takich ludzi. To mi mówi, że 10. Miłość nie jest uczuciem. Jakie Bóg ma uczucia wobec grzechu? On nienawidzi grzechu. On nie chce patrzeć na grzech. Znowu to Grzegorz tutaj mówił. On patrzy na ludzi i brzydzi się tym. Takie ma uczucia. ale miłuje. To znaczy, że miłość nie jest uczuciem. Gdyby miłość była uczuciem, to Bóg nie mógłby wymagać miłości od nas, od ludzi. Nie możesz wymagać uczucia od drugiej osoby. Jest to niemożliwe. Uczucie, tak jak zauroczenie, przychodzi samo, nie wiadomo skąd, i odchodzi. Nie możemy uczucia nakazać. Lubienie kogoś to jest uczucie. I jest ono podyktowane różnymi rzeczami. Czasami jest to podyktowane okolicznościami, czasami dlatego, że powiedzmy brat czy siostra są dla mnie uprzejmi, grzeczni, zawsze podają rękę z uśmiechem i tak dalej. No i ja mogę wtedy kogoś lubić w ten sposób. Więc okoliczności, zachowania ludzi, sytuacje dane mogą powodować, czy ja mogę lubić kogoś, czy nie. Ale to nie ma związku nic z miłością. Bóg każe za nieprzestrzeganie przykazań. Każe za brak miłości. No te przykazania się mieszczą, no, czytaliśmy na początku, mieszczą się, całe prawo mieści się w dwóch przykazaniach. To są przykazania miłości. A Bóg każe za nieprzestrzeganie, kiedy nie ma miłości w takim razie. Jak może karać za uczucia? Możesz patrzeć na drugą osobę i ta druga osoba może być uśmiechnięta, ale wewnątrz, znowu, czegoż, kradł mi kazanie. Ale wewnątrz człowiek czuje się źle. Ma negatywne uczucia wobec drugiej osoby, ale uśmiecha się. Więc z uczucia nie da się człowieka rozliczyć. Gdyby uczucie, gdyby miłość była uczuciem, to nie można byłoby jej ślubować. Każdy z was, którzy tutaj są żonaci, wiedzą, że w małżeństwie są różne uczucia. Są miłe uczucia, ale są też negatywne uczucia. I czasami mamy dosyć swojej żony. I czasami mamy dosyć swego męża. Nie chcemy ich widzieć. I oczywiście różne sposoby są na to. Czasami ktoś idzie do kina i już ma dosyć. Idzie na spacer. Kobiety, to tak z relacji słyszę, kobiety, o ja to jak się zezłoszczę na męża, to idę na zakupy. I wtedy wydaję kupę pieniędzy na ciuchy i to mnie regeneruje. Ale mówimy o uczuciach. Jakie te uczucia są niejednokrotnie w małżeństwie? Negatywne. Nie da się ich kontrolować. Kiedy żona zadzwoni, kiedy ty idziesz, wyszłaś na spacer, czy gdzieś zadzwoni do ciebie, mężu kochany, przepraszam za to, co powiedziałam. A, to twoje uczucia się zmienią. Na pozytywne. Ale Bóg nie uzależnia miłości od tego, w jakim ty jesteś stanie uczuciowym. Ty masz kochać, to jest nakaz, tak ma być, koniec, kropka, nie ma z tego wyjścia. List do Efezjan, 5 rozdział. Efezjan, 5 rozdział i werset 25. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. To jest nakaz. To jest nakaz. Jeżeli miłość jest uczuciem, przepraszam bardzo, ale ja łamię go bardzo często. Łamię go, jeśli to jest uczucie. Ale jeżeli to nie jest uczucie, jeżeli to jest coś więcej, jeżeli to jest coś innego, to być może mogę to zrobić. Tak już jest, że przed ślubem widzimy drugą osobę pachnącą, ubraną pięknie, elokwentną, miłą, tłumi swoje uczucia. No, wiecie, ale wiesz co, kiedy małżeństwo przychodzi i nagle kobieta widzi swojego męża w kalesonach, To już nie jest to. Kiedy patrzą na siebie po 30 latach małżeństwa, to już nie jest to. A Bóg każe kochać? Czyli ja mam mieć uczucia do tego męża, który już ma 60 lat? Tak, do końca życia. Jeżeli to jest uczucie, jest to niemożliwe spełnić. Więc zauroczenie przemija, ale zostaje miłość, której żąda Bóg od nas. Ale to jest bardzo dziwne i kiedy słuchacie może jakiejś telewizji albo tam reklam czy czegoś, to widzimy, że świat powiela ciągle te same slogany, te same wyświechtane jakieś teksty, które mówią o tym, że miłość to jest uczucie. Możecie, jeżeli nie zwróciliście uwagi do tej pory, to możecie teraz zwrócić na to uwagę. Przejawia się to w filmach, przejawia się to w jakichś rozmowach z jakimiś celebrytami. Przejawia się to w piosenkach. Jest taka piosenka, okulary. Po co mamy pić to samo piwo, skoro wiemy, że uleciał gaz? A o czym w kontekście jest mowa? O miłości! Na pewno o miłości? Nie, o uczuciu, o zauroczeniu. Uleciał gaz, uleciało zauroczenie. Po co pić to samo piwo? I to jest nauka tego świata. Skończyło się zauroczenie, skończyło się... Ja już do twojego męża nic nie czuję. No taka kolej rzeczy, bardzo mi przykro. Czujesz tylko nie to, co byś chciała. Wiem, co zrobię, zamienię cię na... lepszy model. A co to jest? O co chodzi? Jaki lepszy model? Z jakiego powodu? Z powodu braku zauroczenia. Z powodu braku uczucia, miłego uczucia. Teraz ten model się zestarzał, więc go zamienię na lepszy model. Nie wiem, kto to śpiewa, ale dokończyliście. Znaczy, że znacie tą piosenkę. Ja nie wiem, więc nie mówię nazwiska, ale jedno powiem nazwisko i ja wiem, że kazanie będzie w internecie, ale ja powiem to nazwisko. Ostatnio była, moja żona lubi oglądać, jakaś tam teleturniej czy coś z muzyką. Nie The Voice of Poland, tylko... Tak, i tam występowała Maryla Rodowicz. I teraz Maryla Rodowicz pewnie pieką policzki. Ale ona mówiła to publicznie. Wiemy, że ona się rozwodziła już kilka razy. Tak? I co ona wśród tych... Mówią, ja lubię zmiany. W kontekście rozumiecie, jakim to było mówione. Ja lubię zmiany. I żeby było śmieszne, wszyscy to tam, co tam siedzieli obok, ha, 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 ha. I wszyscy zadowoleni, że lubią zmiany. To jest, ja bym się wstydził na miejscu tej kobiety tak mówić. To kim ty jesteś? Powiedz prosto, kim ty jesteś? Nie potrafisz być wierna jednemu mężowi? No dobra, teraz masz drugiego, drugiemu też nie jesteś wierna? Nie znam historii tej kobiety, więc nie wiem, czy nie rozwaliła komuś małżeństwa być może. Tak ten świat lansuje. Ciągłe zmiany, wszystko pięknie, ładnie. Czym jest miłość? Siejku, za 5:12. Druga godzina. Czym jest miłość? Mam nadzieję, że szybciej. Jest bardzo wielu kaznodziei, którzy na ten temat mówią. I zazwyczaj początek kazania o miłości to się zaczyna w ten sposób, że jest 3 rodzaje miłości po grecku. Miłość eros, miłość agape i miłość fileo, tak? Tak jest, tak. Nikt się nie zastanawia nad tym, co kaznodzieja mówi. Nikt się nie zastanawia. Nikt nie poszuka tak naprawdę w wiadomościach, co te słowa oznaczają. Ale wszyscy myślą, tak kaznodzieja mówił, przygotował się, a on tylko powiela schemat. Po pierwsze, eros to nie jest miłość. To nie jest miłość. Ona może teraz jest rozumiana przez Greków jako miłość. Rozumiecie? Bo jest tendencja do tego, że wszystko jest miłością i zauroczenie to jest miłość. To nie jest tendencja tylko w Polsce, to jest też i w Grecji. Więc dzisiaj gdybyś powiedział, no to byś powiedział, no tak, eros, miłość. Tak, ale nie. Eros to nie jest miłość. To jest zauroczenie. To jest uczucie nazwane zauroczeniem. A co robił ten Bożek Eros? Strzelał z łuku i co się nagle stało? Że padał pewien urok jak od czarownicy i nagle ktoś się zakochiwał, zauraczał w osobie, którą wcześniej nienawidził. No tak jest, eliksiry miłości, miłości. To nie są eliksiry miłości, to są eliksiry zauroczenia. Ale to od dawien dawna eros nigdy nie oznaczało miłości. To jest zauroczenie. Drugi moim zdaniem, to jest mit powtarzany, nikt tego nie sprawdza. Fileo. O, fileo. Braterska miłość. Ja nie rozumiem, dlaczego jest taka tendencja do ujednolicania, ale ponieważ jest globalizacja na świecie powszechna i się globalizuje wszystko i się wszystko pod jeden ten próbuje sprowadzić. Na przykład, dam tylko przykład taki, w Starym Testamencie mamy słowo wino, tak? I co masz na myśli, kiedy czytasz, że to jest wino? Kilkunastoprocentowy napój alkoholowy. Koniec, kropka, tak? Nie. Nie. W Starym Testamencie słowo wino było przetłumaczone z kilku wyrazów, które oznaczają zupełnie co innego. Wino jest przetłumaczone wtedy, kiedy jest mowa o kompocie, kiedy jest mowa o syropie, kiedy jest mowa o alkoholowym ten, ale to jest inny wyraz, kiedy jest mowa o owocach. Kiedy ludzie szli zrywać owoce, zrywali wino. Nawet w Polsce jest taka piosenka, śpiewa Grechuta, coś tam leży, coś tam rośnie, dzikie wino. Tak? Więc nawet owoce są winem. Ale ktoś to wziął pod jeden ten i my teraz patrzymy, no tak, no wszędzie chlali wino. I zbierali wino nawet, nie wiem skąd, nie wiem jak, nie czekali na fermentację, ale zbierali wino. Nikt się nad tym nie zastanawia, o to mi chodzi. I tak samo jest z innymi wyrazami. Fileo, co oznacza fileo? Fileo to jest nic innego jak przyjaźń. Przyjaźń. To nie jest miłość. Oczywiście przyjaźni towarzyszy, raczej towarzyszy miłość. Ale miłość to miłość, a przyjaźń to przyjaźń. To są dwie różne rzeczy. A więc fileo, być może teraz po grecku oznacza to, nie wiem, bo nie jestem Grekiem, ale jak poszukacie i dobrze popatrzycie, to fileo to jest przyjaźń. I jeżeli chcielibyście sobie takie studium zrobić, przyjdźcie do domu, weźcie sobie konkordancję, zobaczcie wyrazy fileo, poszukajcie, zróbcie sobie studium, ale myślcie, kiedy tam jest przyjaźń. Nie miłość, tylko przyjaźń. I zobaczcie, co bardzo ciekawe wnioski. Do tego was zapraszam. Agape zostało. A więc eros to jest zauroczenie, fileo to jest przyjaźń, a agape zostało. Też jakaś tendencja, to jest od kilku lat, to nawet nie od kilku lat, może od roku słyszę, jak niektórzy kaznodzieje mówią, że agape, no bo oni nauczają, że to wszystko to miłość, tak? Eros i fileo, to żeby tak wyróżnić to, agape to jest taka miłość ofiarna. Tak, nie wiem skąd ten wyraz tak dołożyli, że to jest miłość ofiarna. Czyli, że no jak to oni próbują to połączyć, jak to Bóg ukochał świat, no on się tak jakby ofiarował, no tego syna ofiarował, no taka miłość ofiarna. Nie, właśnie agape to jest ta miłość, prawdziwa definicja, która zawiera się w miłości, to jest właśnie agape. To jest właśnie agape. To jest prawdziwa miłość. Więc czym miłość jest? Miłość to jest postawa. Postawa człowieka, postawa Boga, postawa zboru, w której? Którą musisz przyjąć. Jeżeli to jest człowiek, to musi ją przyjąć wobec Boga lub wobec człowieka, lub wobec zboru, lub wobec rodziny. Miłość to jest, może być postawa wobec, widzicie, postawa wobec samochodu. Teraz rozumiecie, o co chodzi? Że on pucuje, ten mężczyzna, ten pucuje ten samochód, bo ma postawę, że ten samochód musi być czyściutki, on musi wszystko tam chodzić, olej musi być idealnie i tak dalej, i tak dalej. To jest postawa, to nie jest jakieś uczucie, tylko to jest postawa wobec takiego samochodu. Jest to postawa trwała, wierna i niezależna od uczuć. Objawienie, drugi rozdział. Chyba to jest dobry moment na to. Objawienie, drugi rozdział. Macie? Czwarty werset. Ale mam nieco przeciw tobie, żeś porzucił twoją pierwszą miłość. O, co? Uczucie. No rzeczywiście, jak człowiek się nawraca, to rzeczywiście no, często jest taki radosny i tak dalej, i tak dalej. I pewnie Bóg do tego to nawiązuje. No. Ale jak to zrobić, jak człowiek po prostu no, żyje długo z Bogiem? No i no, ciężko jest wykrzesać jakieś takie uczucie związane z tym pierwszym. No byliśmy zauroczeni Bogiem tak naprawdę. I zobacz, co Bóg mówi. Mam nieco przeciw tobie, żeś porzucił pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki. Czyli postawę, jaką miałeś na samym początku, kiedy nawróciłeś się, jaką miałeś postawę? Może czytałeś dużo Biblii, może chodziłeś na ewangelizację, może mówiłeś Ewangelię w domu, może modliłeś się dużo, może śpiewałeś, nie wiem, co robiłeś. Ale Bóg mówi, wróć do pierwszych uczynków. Nie do twojego uczucia, tylko do pierwszych uczynków, jakie są związane z poznaniem Boga. Czy to jest jasne? Jasne i proste. Nie da się wrócić do poprzednich uczynków. Ja pamiętam, jakie miałem uczucia wobec sytuacji nawrócenia. We wtorek studium u nas w domu, w środę nabożeństwo, w czwartek studium u jednego z braci, w piątek chodziliśmy po domach, w sobotę ewangelizacja, w niedzielę nabożeństwo. I wszędzie chodziłem i miałem dzieci w tym czasie i byłem wierny do wszystkich spotkań. Także przyszedł poniedziałek i ja pytam Józefa, a co w poniedziałek będziemy robić? A on mówi, no wiesz bracie, no ty możesz w niedzielę odpocząć, my też chcemy odpocząć poniedziałek. I wiesz, że byłem zły na nich? Byłem zły, że w poniedziałek nic nie robią. Tak, jak to? No ja w niedzielę przychodzę na nabożeństwo. Zapomniałem, że oni są, że to jest w pewnym sensie ich praca. I też potrzebują odpoczynku. Ale takie miałem uczucia, że wszędzie mnie rwało do wszystkiego. Już nie ma tego. Minęło. Bezpowrotnie prawdopodobnie. No. Tak jest w małżeństwie. Tak jest w różnych sytuacjach. Mówiłem, że miłość to nie jest tolerancja. Miłość wyklucza tolerancję, ponieważ miłość to jest postawa, w którym troszczymy się o drugiego człowieka. Ta troska właśnie jest szczególnie pokazana w małżeństwie. Kiedy mąż troszczy się o dzieci i o żonę. Więc kiedy Bóg mówi do ciebie, miłujcie żony do końca życia, to znaczy, że masz się troszczyć o nią do końca życia. To znaczy, masz mieć taką postawę, w której ona będzie czuła się, będzie szczęśliwa. Że ona widzi, ten mąż dba o mnie. Kiedy choruje, on leci z lekami. Zazwyczaj jest odwrotnie. Mężczyzna, dasz radę. Ale tak, o to chodzi. O to chodzi w miłości, w małżeństwie, że mamy troszczyć się o drugą osobę. To jest zachęcanie do dobrych uczynków. Jeżeli widzisz, że człowiek grzeszy, jeżeli widzisz, że człowiek jest w złej sytuacji, to co, będziesz tolerował jego grzech? Jak wiesz, do czego ten grzech doprowadza? Kiedy twój bliski kolega, którego znasz, on idzie kraść, ty będziesz tolerował to, pójdziesz pomóc mu kraść? Czy zwrócisz mu uwagę, słuchaj stary, za chwilę cię złapią. Nie teraz, to za następnym razem złapią cię, pójdziesz do więzienia, co zrobisz z dziećmi? Miłość wyklucza tolerancję, jeżeli dochodzi to do grzechu. Wtedy z miłości musimy zwrócić mu uwagę na to, dla jego dobra. A więc to jest miłość, to jest postawa, w której pragniemy, w której mamy robić wszystko dla dobra drugiej osoby. Nie ma czasu, ale być może znacie tą historię. Druga Samuelowa, 13 rozdział, jak ktoś chce zapisać, od pierwszego do drugiego. Pamiętacie Amona i Tamar? Pamiętacie? Co to było? To była miłość? To było zauroczenie. A wersety dalej, co się stało? Zostawił ją. Nienawiść. Dokładnie. Jak to możliwe? Możliwe, jeśli on się zauroczył. Bo gdyby ją kochał, to by postąpił tak, jak ona powiedziała i powiedziała, słuchaj, niech się tak nie dzieje w narodzie izraelskim. Idź, poproś mojego ojca i być może da ci mnie za żonę. Ale on tego nie chciał słuchać. To było zauroczenie i podążył za zauroczeniem, a nie za miłością. Tytusa, drugi rozdział. Otwórzmy. Ten Tytus nasz. Mam pytanie do was. Jest napisane w Efezjan, 5 rozdział, że mężowie, miłujcie swoje żony. A jest napisane do żon, że bądźcie poddane mężom swoim. Tak? Więc pytanie mam do was. Czy to oznacza na podstawie tego wersetu, że żony nie powinny kochać swoich mężów? Nie. A boicie się odpowiedzieć?
Nie.
Jak?
Nie, nie oznacza. Bo postawa to
znaczy. Nie, chodzi o to, wiesz, ja dlaczego zadaję to pytanie? Znam kilka kobiet, które uważały, że, nie wiem, może uważają do tej pory, że z powodu tego, że mają być poddane, to znaczy, że nie muszą miłować mężów. Czyli miłowanie należy do kobiet, do żon, a poddaństwo należy do kobiet. Tytus, drugi rozdział. Zapiszcie sobie, bo być może traficie kiedyś na kogoś, kto tak powie. Tytusa, drugi rozdział, od trzeciego wersetu. Podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci. To jest jedyny werset, ale jest. Który mówi, to jest Słowo Boże, jeden werset, ale mówi, że kobiety mają też kochać swoich mężów. To nie należy tylko do mężów. I to sobie przysięgamy w małżeństwie. Więc tego Bóg może żądać ode mnie. Nie może żądać ode mnie uczucia, bo mam różne. Jak jest żona dla mnie miła, ja mam pozytywne uczucie. Jak jest niemiła, mam negatywne. Ale bez względu na to, jakie te uczucia są, ja mam ją kochać. Ja nie mogę jej zostawić. Ja nie mogę, kiedy ona jest chora, ale zła, jest okropna na mnie, mówi ohydne rzeczy, ale ona jest chora. Ja pójdę i przyniosę jej te leki. Bo mam ją kochać. I ktoś powie ze świata zazwyczaj, czyli co, musisz się zmuszać do miłości? Tak, dokładnie tak. Masz się zmuszać do miłości. Tak jest 10 przykazań i masz się zmuszać do kochania swojego brata. Nie okradać go, być wiernym swojej żonie, nie cudzołożyć, nie zabijać. Masz się zmuszać do tego. Nawet jeżeli chcesz zabić człowieka drugiego, bądź ci zrobił krzywdę, masz się do tego zmuszać. Oprócz sytuacji, w której przyjdzie do mnie i chce zabić moją rodzinę, wtedy ja go zabiję. Ja powiem od razu. Ja go zabiję. Nie wiem, być może dla was jest szok. Ale ja nie będę czekał, aż on zrobi krzywdę mojej żonie i mojemu dziecku. Ja nie będę czekał na to, aż on mnie załatwi, bo najpierw będzie mnie chciał załatwić, bo potem już do kobiet będzie miał większy dostęp. Tylko ja go ubiję. To jest mój dom i wchodzi w miejsce, gdzie ja mam chronić swoją żonę. Na pierwszym miejscu i swoje dzieci. Ale jak to ktoś powiedział i być może ja tego nie sprawdzałem, być może Pismo Święte mówi w przykazaniach nie zabijaj, tylko nie morduj. To są dwie różne rzeczy, bo zabić to jest zabić, ale mordować to jest związane słowo z zabójstwem bez przyczyny. Nie masz przyczyny, ale kogoś zamordowałeś, więc nie morduj. I tak dalej, i tak dalej. Więc ty masz się zmuszać do miłości. Koniec, kropka. Z tego cię Bóg będzie rozliczał i z tego może cię rozliczyć. Bez względu na to, co się dzieje w małżeństwie, bez względu na to, co się dzieje między sąsiadami i tak dalej, i tak dalej. To ty masz go kochać. Nawet jak on zrobi coś dla ciebie bardzo przykrego, mówię o sąsiedzie, to ty masz robić wszystko, żeby dotarła do niego Ewangelia. Na takiej zasadzie kochaj go. I na takiej zasadzie kochaj swoich nieprzyjaciół i swoich wrogów. Módl się, tak jak Pan Jezus mówi. Módl się za nich. Jest wróg, który nie chce zabić nie chce zrobić krzywdy twojej rodzinie. Módl się za niego. Błogosław mu. Może się nawróci. Mów mu Ewangelię, jeżeli jest taka możliwość. Na tym ma polegać miłość wobec wroga. Mam jeszcze kilka wersetów, ale już jest za późno. Chciałem mówić o miłości Bożej, ale jak się rozkręciłem, to widzicie. Mam drugą w ogóle część na temat miłości. Może kiedyś powrócimy do tego. Dokończę to i powiem coś więcej o innych takich sytuacjach. I niech wam Bóg błogosławi i życzę wam, abyście kochali swoje żony, kochali swoich mężów, kochali się nawzajem i jeżeli nawet wami targają uczucia negatywne, zmuszać się do tego, bo Bóg właśnie z tego będzie was rozliczał. Amen.